Ten mikrofon mi potrzebny. Słuchajcie, dzisiaj na samym początku przeczytam urywek, jeszcze nie otwierajcie, dlatego że będziecie otwierać, czy poproszę was przynajmniej, nie wiem ile Biblii jest tutaj w kościele, ale poproszę was o otwieranie dość częste waszej Biblii. Przeczytam na sam początek Nehemiasza 12:44. W tym dniu ustanowiono też mężów dla dozorowania składnic z zapasami pochodzącymi z darów pierwocin dziesięcin, aby w nich gromadzono z miejskich posiadłości udziały prawem ustalone dla kapłanów i dla lewitów. Judejczycy bowiem byli radzi kapłanom i lewitom pełniącym służbę. Czy można inaczej to powiedzieć? Judejczycy bowiem cieszyli się z kapłanów i lewitów pełniących służbę. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy, abyś zechciał nas poprowadzić również w podporządkowaniu tego aspektu naszego życia Tobie. Prosimy, abyśmy się nie obrażali na Twoje słowo, ale abyśmy z radością widzieli w nim Twoją łaskę i Twoją dobroć. Dziękujemy Ci jeszcze raz za Twoje słowo, za to, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, swoim własnym pomysłom i domysłom, ale że możemy łaskawie w Twojej dobroci, przez Twoją łaskawość być prowadzeni. Amen. Tak więc dzisiaj, jak już pewnie zauważyliście, kazanie będzie o pieniądzach zwykle przy takich okazjach, co akurat nie jest, akurat nie ma miejsca dzisiejszego poranka, jest dużo odwiedzających w kościele. Po raz pierwszy czasami odwiedzają kościół i akurat kazanie o pieniądzach. I tak jakby miała być największa zachęta, aby pozostali, a tutaj największe zgorszenie, żeby odeszli. Że niby tylko o pieniądzach mówimy. Nie mówimy zbyt często o pieniądzach, ale czasami powinniśmy. I dzisiaj będziemy mówić właśnie o dziesięcinie, o tym, że 1/10 naszych dochodów, 1/10 z tego, co Bóg nam daje na utrzymanie, należy do Boga i powinno być Jemu oddane. Słuchajcie, większość z was była, to jest temat dość bulwersujący, większość z nas była katolikami i to oczywiście jest nie do wyobrażenia, cała kwestia dziesięci. Niedawno nawet z jakimiś swoimi szwagrami o tym rozmawiałem i po prostu spotkałem się, jakieś moje uwagi, zresztą oni sami rozpoczęli temat, spotkałem się wręcz z niedowierzaniem. Co? 10%? Co? I nieomal chyba jeden z nich powiedział, że chyba z wdzięczności na kolanach pójdzie na Jasną Górę i podziękuje za uratowanie kraju od lutrów w którymś tam wieku, w XVII wieku. Ale wiecie, jak to jest w Kościele katolickim. No, ja wczoraj rozmawiałem ze znajomymi. Oni zabierają, dzisiaj zabiorą do kościoła po 2 złote. Każdy z nich. Co jest 2 razy tyle, co większość mojej rodziny zabiera do kościoła normalnie. Oczywiście są tam jakieś specjalne, że tak powiem, projekta, jakieś malowanie kościoła i tak dalej, i wtedy jakieś oczywiście 50 zł, czy jak ksiądz chodzi po kolędzie, to też jakieś 50 zł w kopercie się pojawia. No ale do tego, to jest najwyżej, do czego przywykliśmy, wzrastając w kościele katolickim. Tak więc ten temat może być naprawdę, naprawdę bulwersujący. Dlaczego temat o dziesięcinie? No, jest z kilku przyczyn. Po pierwsze po to, abyśmy nie rozminęli się przypadkiem z błogosławieństwem, które może być naszym udziałem. następnie, żebyśmy unikli, byli w stanie uniknąć przekleństwa, które też może być naszym udziałem. No i trzecia przyczyna na to kazanie to jest też, żeby w jakiś sposób chronić, żebym ja chronił siebie samego przed Bogiem, że czegoś nie wytłumaczyłem, nie powiedziałem, a powinienem był. I słuchajcie, są kościoły, i to nie tylko kościoły, to znaczy w kościołach katolickich chyba nawet mniej, protestanckie, są kościoły, gdzie pieniądze pojawiają się dość często. Dość często pojawia się właśnie temat pieniędzy i wydaje się, u nas to jakoś jeszcze nie jest zbyt popularne, ale na przykład w Ameryce, w Wielkiej Brytanii, tam gdzie protestanci są liczni, pewnie słyszeliście o ewangelistach telewizyjnych, którzy tylko mówią w zasadzie o pieniądzach. Że moja znajoma z działu głównego w sklepie, w którym pracowałem, no nie bardzo chciała mieć wiele do czynienia z chrześcijaństwem, ale na przykład podczas jakichś tam imprez w jej domu, to jedną z zabaw, którymi się rozrywali, zabawiali, to było właśnie włączenie takiego kanału z jakimś TV evangelist i zakładanie się, po ilu minutach zacznie mówić o pieniądzach. I oczywiście niezwłocznie, prędzej czy później, zwykle prędzej, rzeczywiście temat pieniędzy się pojawił. Słuchajcie, pieniądze są bardzo ważne, jak wiecie. Pieniądze stanowią nasze utrzymanie w najbardziej bezpośredni sposób. Dlatego, że właśnie pieniędzmi płacimy za dach nad głową, pieniędzmi płacimy, czy kupujemy nasze jedzenie, płacimy za lekarstwa, też pieniądze są potrzebne po to, żeby pomóc komuś innemu. Tak więc to są tylko niektóre rzeczy, które dzięki pieniądze są w stanie nam dostarczyć. Tak więc nie da się żyć zbyt długo bez używania pieniędzy. Dlatego pieniądze są bardzo istotne. Pieniądze czasami wydają nam się, i tak jak powiedziałem, w niektórych kościołach mówi się o nich non-stop, a w niektórych kościołach protestanckich czy katolickich tutaj trzeba dorzucić, nie mówi się o nich w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często w kościołach panuje taki duch gnostycyzmu, że ciało jest złe, cielesność jest zła, seks jest zły, wszelki materializm, i włączając w to pieniądze, jest zły i brudny. I nie należy o tym mówić, to jest bez znaczenia, to jest w ogóle, to jest nieduchowe, w ogóle wspomnienie na temat pieniędzy. Jednak prawda jest taka, że to, co czynimy z naszymi pieniędzmi, jest bardzo ważnym wskaźnikiem naszej duchowości. A nie, zobaczcie, jest kilka takich wskaźników. Jeden ze wskaźników jest na przykład czas. Co robisz ze swoim czasem? Odpowie tak naprawdę na pytanie. To pytanie odpowie na to, czy wskaże, co dla mnie jest bardzo istotne, jakie są moje priorytety i w końcowym rezultacie, jaka naprawdę jest moja duchowość. I podobne temu pytanie jest właśnie to, co robisz ze swoimi pieniędzmi. I teraz odpowiedź na to pytanie również wskaże w bardzo taki praktyczny, jakbym powiedział już nieobłudny, prawdziwy, wiarygodny sposób, jak wygląda naprawdę nasza duchowość. Tak więc wszyscy wiemy, gdyby ktoś zadał nam pytanie, ile dziedzin życia mamy podporządkować Jezusowi, odpowiedzielibyśmy bez zawahania wszystkie. Czyli rodzinę, pracę, szkołę, czas, rzeczy, uczucia, nie? Takie rzeczy, które czasami wymykają nam się spod kontroli, które wydają się jakieś takie naturalne. Świat mówi, że no nie, uczucia to jest coś, co jest nieskalane, nie? Ale przecież to jest uczucie. No nie? Podczas gdy my, wbrew światu, byśmy mówili, nie, uczucie jak wszystko inne też musi być podporządkowane Chrystusowi. Stąd właśnie dzisiejsze kazanie. Słuchajcie, jedna rzecz, która jest bardzo istotna, to naprawdę nasze, czy temat tego kazania, czy istotę tego kazania stanowi taka kwestia poprawnego dawania. Poprawne życie oznacza poprawne dawanie. To jak dajemy, jak szczodrzy jesteśmy, czy w jaki sposób wygląda nasze dawanie, tak naprawdę wiele mówi o poprawności naszego życia. I o co tutaj naprawdę chodzi? Nie otwierajcie jeszcze, zaraz was poproszę o otwieranie. List świętego Jakuba, 1 rozdział, 17 werset. Wszelki datek dobry, czyli wszelki dobry dar, wszelki dar doskonały, zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Czyli tak naprawdę, jeśli chodzi o nasze dawanie, to w jaki sposób dajemy, czy jesteśmy ludźmi, którzy są szczodrzy, albo którzy są sprawiedliwi w swoim dawaniu, tak naprawdę chodzi o co? Chodzi o naśladownictwo Boga. Bóg jest tym, który obdarowuje nas wszystkim. Bóg jest tym, który jest szczodry i który daje nam wszystkie rzeczy i my z tego tytułu powinniśmy również Jego naśladować i też okazywać się szczodrzy w naszym dawaniu. Słuchajcie, wierzymy w ciągłość Biblii, wierzymy w jedność Biblii, wierzymy w to, że co Bóg powiedział wcześniej, ma wciąż zastosowanie, wierzymy, że prawo Boże nie zostało, czy nie pojawiło się w przyrodzie wraz z Mojżeszem, ale pojawiło się o wiele wcześniej. I teraz otwórzmy 14 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Tutaj jest pierwsze w zasadzie wyraźne pojawienie się kwestii dziesięciny. Pierwsza Mojżeszowa, 14 rozdział, począwszy od 17 wersetu. Melchizedek błogosławi Abrama. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I tak dalej. Ale zwróćcie uwagę na werset 20. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. I oczywiście ten urywek, czy o tym urywku mówi następnie autor listu do Hebrajczyków w 7 rozdziale, począwszy od 1 wersetu. I to, co mamy tutaj, czy z czym mamy do czynienia w wypadku Melchizedeka, to jest bardzo dziwne zjawisko. Zjawisko, które dopiero później zobaczymy w Chrystusie. Tutaj mamy jak gdyby zapowiedź po raz pierwszy łączenia funkcji królewskiej i kapłańskiej w jednej osobie. Ciekawa rzecz polega na tym, że oto nie Żyd wychodzi, błogosławi Abrama, nie Żyd, który wskazuje na przyszły kształt ludu Bożego. I zwróćcie uwagę na rzeczy, które tutaj się w tym urywku pojawiają. 18 werset. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I pamiętacie, jak autor listu do Hebrajczyków mówi, zobaczcie, oto kapłaństwo Melchizedeka, który nie ma żadnego rodowodu, który nie pochodzi z Lewitów, a oto jego kapłaństwo jest bardziej pierwotne, uprzednie i przeto wyższe od kapłaństwa lewickiego. I teraz ten przychodzi i wynosi chleb i wino, i za moment my również będziemy mieć udział w chlebie i winie, tak jak on był, czy wskazywał na przymierze, nowe przymierze, które nadchodzi. I co więcej, mamy tutaj do czynienia również z dziesięciną. Oto Abram przychodzi do niego i płaci mu dziesięcinę z wszystkiego, co posiada. Otwórzmy 28 rozdział pierwszej Mojżeszowej. 28 rozdział pierwszej Mojżeszowej. Począwszy od wersetu 19. Jest tutaj sen Jakuba, pojedynek Jakuba z Bogiem. I następnie w 19 wersecie czytamy, co następuje. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział. Pamiętacie ten wspaniały urywek, w jaki sposób Jakub ślubuje Bogu. Jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, w którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Widzicie, tu jest przykład Jakubowej pobożności. Jakub mówi, jeżeli ty będziesz mi wierny, jeżeli ty okażesz mi łaskę, ja ciebie uwielbię. I jednym ze sposobów, na jaki ciebie uwielbię ciebie przy pomocy, jak tutaj jest powiedziane, dokładnej dziesięciny. Ze wszystkiego, co mi dasz, czy z całego twojego, w tłumaczeniu mówiąc, z całego twojego błogosławieństwa, którym mnie obdarzysz, dam ci dokładnie dziesięcinę. Jest masa innych urywków, które traktują o tym. Zobaczcie, w trzeciej Mojżeszowej, na przykład 27:30, czytamy: wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Jest oddzielona dla Pana. W czwartej Mojżeszowej, w 18 rozdziale, w 21 wersecie czytamy: Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Lewitom zaś dałem jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Czyli zwróćcie uwagę na to, iż Bóg nie zostawił, albo nie dał, można powiedzieć, dowolności, jeśli chodzi o to, w jaki sposób powinni być wspierani kapłani. To nie było według czyjegoś widzimisię, ale to było według szczegółowego przepisu Bożego prawa. Następnie czytamy w II Królewskiej 4:42. Bardzo ciekawy urywek. Urywek, który naprawdę wskazuje również na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Potem przyszedł pewien człowiek do Elizeusza z Baal Szalisza i przyniósł do męża Bożego chleby z pierwszego ziarna, 20 chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna. A on rzekł: daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł: jakże mam to dać dla setki ludzi? A on na to: daj to tym ludziom, niech się najedzą, gdyż tak mówi Pan, najedzą się i jeszcze pozostanie. A gdy im to dał, najedli się i jeszcze zostawili według słowa Pańskiego. I oczywiście Elizeusz tutaj bezsprzecznie wskazuje na naszego Pana, na karmienie 5000, Ale zwróćcie uwagę, że pewien człowiek z Baal-Szalisza przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwocin ziarna, 20 chlebów jęczmiennych i wór świeżego ziarna. Jak powiedziałem, jest wiele różnych urywków. Księga Przypowieści, 3 rozdział, 9 werset. Czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów i będą Twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a Twoje prasy opływać będą w moszcz. Czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I oczywiście to nie jest tematem dzisiejszego kazania, czy jest jakaś różnica, istotna różnica między pierwocinami i dziesięcinami, ale są to pojęcia bardzo powiązane. W Księdze Przypowieści 11 rozdziale czytamy: jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony, a kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. I widzicie, to jest pewnie zasada, którą wielu z nas zaobserwowało, że ten, kto daje hojnie, jak gdyby dziwnym sposobem jeszcze więcej zyskuje. Jak gdyby skądś wszystko mu się pomnaża. Podczas gdy ten, który skąpi, który chce zakładnie zgromadzić i przytrzymać pieniądze, staje się jeszcze tylko uboższy. Pamiętacie, kiedyś mówiłem, że mój znajomy z kościoła porównywał pieniądze do obornika. Mówi, że pieniądze są jak obornik. Żeby zrobiły najwięcej dobra, trzeba je dobrze rozrzucić. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli obornik jest na jednym miejscu, nie użyźnia gleby i tak naprawdę nie wykonuje żadnej pożytecznej funkcji. Co więcej, zwróćcie uwagę, kiedy pojawiają się dziesięciny. Już cytowaliśmy urywek z Nehemiasza. Teraz przeczytam wam urywek z drugiej księgi Kronik. Dziesięciny pojawiały się w kontekście odnowy. Kiedy Kościół się budził, kiedy Kościół zaczynał żyć duchowo, kiedy następowało właśnie duchowe przebudzenie, wtedy w tym kontekście również pojawiały się dziesięciny. Przeczytam wam urywek z drugiej księgi Kronik, 31 rozdział. A gdy to wszystko się skończyło, ruszyli wszyscy Izraelici, którzy się znajdowali, do miast judzkich i potukli słupy, poobalali aszery i powycinali święte gaje i poniszczyli doszczętnie ołtarze w całej Judzie u Beniamitów, Efraimitów, Manesesytów, po czym powrócili wszyscy synowie izraelscy, każdy do swojej posiadłości w swoich miastach. Następnie Hiskiasz ustalił grupy kapłańskie i lewickie, grupa za grupą, wszystkich według rodzaju ich służby, kapłanów i lewitów, do składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, do nucenia pieśni dziękczynnych i pochwalnych w bramach przedsionków Pana. Wyznaczył też król ze swojego majątku jako jego udział w ofiarach całopalnych, ofiary całopalne i wieczorne, ofiary całopalne w sabaty, na nów księżyca i święta uroczyste, jak to było przepisane w zakonie pańskim. I teraz słuchajcie. Nakazał też ludowi, mieszkańcom Jeruzalemu, aby oddawali cześć należną kapłanom i lewitom, ażeby i oni mogli dokładnie spełniać przepisy zakonu pańskiego. A gdy wieść o tym nakazie się rozpowszechniła, złożyli synowie izraelscy pierwociny zboża, moszczu, oliwy, miodu i wszelkich płodów rolnych, i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. Również synowie izraelscy, Judejczycy, mieszkańcy miast judzkich, złożyli dziesięcinę z bydła i owiec oraz dziesięcinę z darów poświęconych dla Pana, poświęconych Panu, ich Bogu. Sprowadzili to i składali na stosy. Tak więc, kiedy pojawiła się odnowa, kiedy kiedy lud Boży nawrócił się do Boga, zniszczył wszelkie świątynki na górach. Jednocześnie, jako znak tej odnowy, również pojawiła się odnowa w dawaniu, odnowa w dobroczynności. Zobaczcie, w księdze Nehemiasza w 10 rozdziale czytamy, co następuje. A podczas ściągania dziesięciny przez Lewitów, kapłan z rodu Aaronowego będzie z Lewitami. Dziesięcinę z tej dziesięciny, a to według przykazania z 4 Mojżeszowej, sprowadzą Lewici do domu naszego Boga, do składnic skarbca domu Bożego. I teraz słuchajcie. Gdyż do tych składnic synowie izraelscy i Lewici mają sprowadzać swoje dostawy ze zboża, z moszczu i oliwy. Tam też znajdą się przybory świątynne i pełniący służbę kapłani, oddźwierni i śpiewacy. Nie zaniedbamy domu naszego Boga. Tym się kończy werset. Nie zaniedbamy domu naszego Boga. Widzicie, odnowa czy odbudowa w tym wypadku rozpoczynała się właśnie od dawania, odnowy w dawaniu. I motywacją było właśnie to, iż nie zaniedbamy domu naszego Boga. Werset Nehemiasza 12:44. Inna motywacja, która jest podana, tą, którą już przeczytaliśmy. Wszyscy dawali dziesięcinę z darów, z pierwocin. Dlaczego? Judejczycy bowiem byli radzi kapłanom i lewitom pełniącym służbę. Cieszyli się z kapłanów i lewitów pełniących służbę. Tak więc, słuchajcie, za moment przechodzimy do Nowego Testamentu, urywki z Nowego Testamentu i to jest podobna motywacja, którą znajdziemy tam. Czy jesteśmy wdzięczni za te obdarowania i za te służby, które Bóg wśród nas ustanowił? Otwórzcie pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, werset 2. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, werset 2. I tutaj Paweł instruuje Koryntian, jak mają zbierane być składki. 16:1. A co do składki na świętych, to i wy czyńcie tak, jak zarządziłem w zborach Galicji. Pierwszego dnia w tygodniu, czyli w niedzielę, niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero, kiedy ja przyjdę. Widzicie, to, co tam jest powiedziane, to jak to oddaje na przykład Biblia Gdańska. Każdego pierwszego dnia w tygodniu każdy z was niech odkłada u siebie, zbierając według tego, jak mu się powodzi, aby nie dopiero, gdy przyjdę, składania czynione były. Czyli widzicie, w tym wersecie chodzi o proporcjonalną składkę, odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, a tak naprawdę według błogosławieństwa, którym Bóg ciebie obdarzył. Czyli proporcjonalnie, według tego błogosławieństwa, którym Bóg ciebie obdarzył, i tą składkę masz przynieść pierwszego dnia w tygodniu i zaoszczędzić. Otwórzcie 9 rozdział. 9 rozdział. 9 werset. Słuchajcie, dlatego że przeczytaliśmy wiele urywków na temat lewitów, przeczytaliśmy wiele urywków na temat kapłanów, w jaki sposób kapłani powinni być wspierani. I teraz zwróćcie uwagę, w jaki sposób Nowy Testament odwołuje się właśnie do tych urywków. 9 rozdział, 9 werset. Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: Nucącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest zapisane, że oracz winien orać w nadziei, a mocarz mucić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządzić będziemy? Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, i zwróćcie uwagę teraz na to zastosowanie, czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? I werset 14. Tak też. I to chyba są najważniejsze słowa w tym urywku. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Tak więc jasne wskazówki, które w tym liście znajdujemy. Co więcej, jak wskazałem na te słowa, tak też jest istotna, bardzo istotna łączność między Starym Przymierzem a tym, co znajdujemy napisane przez apostoła Pawła. Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Otwórzmy 1 Tymoteusza 5, werset 17. I tutaj znajdujemy kolejne pouczenie. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi: nucącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz godzien jest robotnik zapłaty swojej. Godzien jest robotnik zapłaty swojej. Zwróćcie uwagę, następny urywek, liście do Galacjan, 6 rozdział, 6 werset. I bardzo często ten werset bardzo szybko, czy ten urywek bardzo szybko zapominamy o kontekście, w jakim ten urywek występuje. 6 rozdział, 6 werset. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Czyli zobaczcie, według pouczeń Starego Testamentu, według pouczeń apostoła Pawła gdzie indziej, dokładnie to samo jest stwierdzone. Niech się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Zobaczcie, cały ten werset, urywek, występuje właśnie w kontekście dawania, właśnie w kontekście wspierania dzieła Bożego. Jeżeli siejemy dla ciała, jeżeli nasze pieniądze przeznaczamy jedynie na swoje własne pożądliwości i swoje własne zachcianki, a nie dajemy, nie rozporządzamy nimi według duchowego standardu, to z ciała również będziemy rządzić skażenie. A kto sieje z ducha rządzić będzie żywot wieczny. Teraz pytanie. Dlaczego więc powinniśmy oddawać dziesięcinę? Dlaczego dobrze by było z nami, gdybyśmy oddawali dziesięcinę? I oczywiście pierwsza przyczyna jest bojaźń Boża, dlatego że Bóg tak powiedział i dlatego tak pewnie należy czynić. Czyli pierwsza przyczyna z bojaźni Bożej ze względu na urywki, które usłyszeliśmy. Druga przyczyna, powodowani pragnieniem, iż chcemy utrzymać i rozwijać rządy Boże. Chcemy utrzymać i rozwijać rządy Boże. Słuchajcie, jeżeli chcemy, żeby Ewangelia była głoszona, jeżeli chcemy, aby nasz Kościół nawet zaistniał, czy zaznaczył swoje istnienie w społeczeństwie, czy w tej rzeczywistości, na to konieczne są środki. Nie ma mowy, żeby w jakikolwiek sposób zaistnieć w społeczeństwie bez środków, które są konieczne właśnie w tym celu. Tak naprawdę dziesięcina przeciwstawia się wszechobecności państwa. Tak wam tylko zasugeruję, co Rażduni napisał na temat dziesięciny. Spróbujcie sobie wyobrazić średniowiecze. W średniowieczu szkoły, sieroty, wdowy, obcokrajowcy, biedni, jakieś kolonie dla trędowatych. Wszystko to było utrzymywane z dziesięciny. Wszystko to. I teraz zwróćcie uwagę, i oczywiście wiele było różnego rodzaju korupcji i tak dalej, wiadomo, ale wszystko to było utrzymywane ze środków dziesięciny. I teraz w tym kontekście, jak jawiła się na przykład władza państwowa czy władza cesarska, jeżeli te najistotniejsze rzeczy były zaspokajane, najistotniejsze potrzeby przez Kościół z dziesięciny. Tak więc zobaczcie, dziesięcina tak naprawdę stanowi uwolnienie od socjalizmu, uwolnienie od jakiegoś zapomogowego systemu, uwolnienie tak naprawdę od tyranii państwa, które chce przechwycić wszystkie instytucje, wszystkie potrzeby i chce w bałwochwalczy sposób pretendować do roli Molocha, jakiegoś Boga, który zajmie miejsce prawdziwego Boga i będzie udawało, że będzie nas leczyło, będzie nas szkoliło, będzie dostarczało nam wszystkiego, a tak naprawdę będzie nas jedynie okradało, nic poza tym. Tak więc dziesięcina, i oczywiście to brzmi śmiesznie może w naszym kontekście, ze względu na nasze rozmiary i tak dalej, ale dziesięcina w końcowym rezultacie prowadzi do wolności. Końcowym owocem jest utrzymanie i rozwijanie rządów naszego Boga. Co więcej, kiedy płacisz dziesięcinę, to jednocześnie wyznajesz, tak jak wyznajesz wiarę w Boga, wyznawaliśmy wszyscy naszą wiarę w Boga. Kiedy płacisz dziesięcinę, to wyznajesz, że Bóg jest źródłem wszelkiego twojego błogosławieństwa. Słuchajcie, na to potrzeba wiary. Dlatego, że kiedy patrzysz na te 10%, kiedy przychodzą ci różnego rodzaju pomysły, jak je spożytkować, kiedy, jak wiecie, nasze życie zawsze dzieje się w towarzystwie różnego rodzaju presji, które na nas spoczywają, także presje wszyscy mamy i różnego rodzaju pokusy, aby spożytkować na, wydawałoby się, zbożny cel, pieniądze, to jednocześnie wyznajemy naszą wiarę, że Boże, w ostateczności Ty jesteś moim utrzymaniem, Ty jesteś źródłem wszelkiego błogosławieństwa, Ty dostarczasz mi wszystko, co mam. Tak więc jest to również szkoła w naszym zaufaniu Bogu. Co więcej, jak to czytaliśmy, pieniądze służą do wspierania starszych i z tego miejsca wielokrotnie wskazywałem wam, ale zastanówmy się jeszcze raz, ile pieniędzy wydajemy na lekarzy, dentystów, ile pieniędzy wydajemy na różne rzeczy, które na urządzenie domu, na ubrania, ile pieniędzy wydajemy na rzeczy, które przemijają, które się rozpadają, które w końcu przeminą. O ile bardziej, według pouczenia Bożego Słowa, powinniśmy wydawać pieniądze na te rzeczy, które są nieprzemijalne. W Hebrajczykach 13:17 czytamy: bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Czyli pouczenie apostołowe jest bardzo jasne, że są rzeczy, które są jeszcze istotniejsze. Są rzeczy i właśnie o te rzeczy dbają starsi. Rzeczy, które są nieprzemijalne. Rzeczy, które trwają wiecznie. Co więcej, dawanie dziesięciny, bardziej jakieś utylitarne przyczyny na dawanie dziesięciny, to jest oczywiście ograniczenie naszego pożądania, niepohamowanego pożądania, czyli samodyscyplina. Co więcej, dawanie dziesięciny oznacza też początek przynajmniej rozwiązania problemów finansowych, kiedy jesteśmy w stanie w sposób planowy i przewidywalny panować nad własnymi finansami. Jest też przekleństwo, które jest związane z niedawaniem dziesięciny. Księdze Aggeusza, jest taka księga na stronie 1005, jakby ktoś miał problemy ze znalezieniem, 1005, tak jak ja, 1005, w szóstym wersecie tej księgi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie, jecie, lecz nie dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Czyli pracuje coraz dłuższe godziny, pracuje, ale wkłada to do kieszeni z dziurą. Wkłada to do worka, przez który wszystko przelatuje. Księga Malachiasza. Malachiasza, trzeci rozdział. Trzeci rozdział, ósmy werset. Księdze Zachariasza, Malachiasza, trzeci rozdział, ósmy werset. Czy człowiek może oszukiwać Boga, ale wy mnie oszukujecie? Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? I Bóg odpowiada, w dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy cały naród. Czy można oszukać Boga? Wy mnie oszukujecie. Oszukujecie mnie w waszych dziesięcinach. Tak więc słuchajcie, kiedy z tych urywków, które przeczytaliśmy, kiedy dziesięcina jest ignorowana, to dziwnie pojawiają się braki, pojawiają się niedostatki. Wydaje się, że cała nasza praca i cały nasz wysiłek staje się impotentny. Wydaje się, że nasze wysiłki stają się nieefektywne, niczego naprawdę nie osiągają. Ale zobaczcie, nadchodzi też, to nie koniec, nadchodzi też błogosławieństwo w Księdze Malachiasza, 10 werset, kolejny werset. Trzeci rozdział, 10 werset. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś polu nie będzie bez owocu, mówi Pan zastępów. Zobaczcie, jeden z dziwniejszych wersetów, tylko w kilku miejscach w całej Biblii mamy coś takiego, że Bóg jest wystawiany na próbę, że Bóg jest testowany, podczas gdy tutaj mówi on sam. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób Wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I werset 11, jeszcze raz przeczytam pierwsze zdanie. I zabronią potem szarańcze pożerać wasze plony rolne. Przynieście całą dziesięcinę, wystawcie mnie na próbę, czyli innymi słowy, niech wam się nie wydaje, że niech nam się nie wydaje, że możemy uczynić z Boga dłużnika, że możemy przepłacić Boga, że możemy przeobdarować Boga, że w jakiś sposób On stanie się naszym dłużnikiem, i o tym mówi ten werset. Jak powiedziałem, werset 11 mówi i zabronię potem szarańczy. Widzicie, taka jest nasza rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że jeśli chodzi o pieniądze, zarabianie pieniędzy czy oszczędzanie pieniędzy, nie za wiele mamy kontroli nad tym. Pamiętacie, co mówi Księga Przypowieści? Księga Przypowieści Salomona mówi, bogactwo, spojrzysz na nie, ono już sobie dorobiło skrzydła i ulatuje. No. I teraz dokładnie podobną rzecz, co do podobnej rzeczy poucza nas ten werset 11. Rzeczy, nad którymi nie panujesz, bo ty nie jesteś w stanie zapanować nad szarańczą. To akurat jest poza twoją kontrolą. Ale ja nad tym panuję. Wszyscy mamy chyba takie przykłady, które moglibyśmy tutaj złożyć świadectwo, że wydawałoby się, że już odbiliśmy się od dna, że już tego, a to nagle jeden, drugi, trzeci wydatek. I tak to fajnie wyglądało, a moment później z tych naszych oszczędności niewiele zostało. I widzicie, prawda jest taka, że właśnie w Bogu musi być nasza ufność i dziesięcina jest jej obrazem. No i teraz czas na jakieś chyba zaprzeczenie, może pozorne, tego, co powiedziałem. Dlatego, że ktoś by mógł pomyśleć, jeśli daję mi dziesięcinę, będę błogosławiony, jeśli nie, będę jadł przekleństwo. I rzeczywiście tak, prawda, ale niezupełnie jest tam taka symetria, o której mówiłem i o której powinniśmy pamiętać, dlatego że my powinniśmy pamiętać, że tylko dzieło Jezusa, tylko Jego dzieło, tylko Jego ofiara całopalna, na której jest spalana nasza radosna danina, jest źródłem błogosławieństwa. Pamiętacie, w trzeciej Mojżeszowej, w 9 rozdziale masz wziąć pełną garść i rzucić na tą ofiarę, by z tą ofiarą całopalną, z ofiarą Chrystusa, wszystko zostało spalone i uniosło się do góry, do Boga. Tak więc nasze dziesięciny są śmierdzące, nasze dziesięciny są bezwartościowe, o ile nie są spalone, o ile nie są w towarzystwie unoszone, w towarzystwie jednej skończonej ofiary Chrystusa. I to jest nasze pocieszenie i to jest nasza ufność, a nie w jakiejś, broń Boże, w jakimś legalizmie, że ja teraz zrobię to, i tamto, i teraz Panie mnie przyjmij, i teraz mnie Boże pobłogosław. Jeżeli jest jakakolwiek pewność, jeżeli jest jakakolwiek ufność, to nasza ufność musi opierać się na skończonej ofierze Chrystusa, na niczym więcej. Dlatego, że pamiętacie ten wybryk. Zrobiliście po prostu to, co do nas należało. Zrobiliśmy po prostu to, co do nas należało. Jestem teraz sługą bezwartościowym. I co z tego, żeś zrobił po prostu to, co w ogóle do ciebie należało na samym początku? Jeszcze tylko słowo na temat, jak powinno wyglądać nasze dawanie. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o dziesięciny, o dawanie, to jest dopiero, że tak powiem, sam wierzchołek tematu. Dlatego, że cały temat jest bardzo, bardzo bogaty. 2 Koryntian, 9 rozdział, od 5 wersetu. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Widzicie, dziesięcina to jest dopiero początek naszego dawania. Ale to, na co ten urywek zwraca uwagę, to jest duch, z jakim dziesięcina powinna być przynoszona Bogu. Wyrazem hojności, a nie skąpstwa. A powiadam wam, kto sieje skąpo, księga przypowieści, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić nam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Tak więc cechą naszego dawania powinny być te słowa z 2 listu do Koryntian. Hojność bez jakiegoś poczucia straty, wręcz odwrotnie, niesłychana, niewypowiedziana wdzięczność za to błogosławieństwo, którym Bóg nas ubłogosławił. Tak więc, jak to powiedział teolog minionych wieków Samuel Chadwick, żaden człowiek nie może okraść Boga bez zubożenia z siebie samego. Czyli żaden człowiek nie może okraść Boga, nie może spróbować, i to nie chodzi nawet o pieniądze, pomyśl o czymkolwiek. Żaden człowiek nie jest w stanie jego okraść tak naprawdę bez samozniszczenia, bez zubożenia siebie samego. Tak więc w podsumowaniu, to, co wydaje mi się być jasnym przesłaniem Bożego Słowa, 10% należy do Pana, nie bądźmy więc złodziejami. Słuchajcie, nie jesteśmy też mormonami. Nie? Mormoni czy inne sekty potrzebują waszych odcinków z pracy. Teraz już nie ma odcinków, nie? Ale potrzebują wiedzieć dokładnie, ile zarabiasz, żeby się upewnić, czy zdjąć z was ten bagaż, ciężar i samym wyliczyć, ile się należy. No nie, nic z tych rzeczy, dlatego że tak naprawdę nasze sumienie jest w niewoli Bożego Słowa, a nie niczego innego. Tak więc, jak czytaliśmy w 2 liście do Koryntian, dziesięcina to jest dopiero początek. Zachęcałbym do tego, aby to stało się zwyczajem w naszych domach. Zachęcałbym tych, którzy mają dzieci, aby uczyć swoje dzieci na różnych sposobów. Można się wymieniać pomysłami, w jaki sposób uczyć dzieci dawania, uczyć dzieci ułożenia na sprawę Bożą. I teraz pamiętajcie też o tym, że dziesięcina stanowi część uwielbienia Bożego, uwielbienia Boga w niedzielę. Pamiętajmy o tym, że tylko dzięki dziełu Chrystusa Bóg przyjmie cokolwiek od nas, Bóg przyjmie jakiekolwiek dziękczynienie, czy jakikolwiek dar z naszych rąk. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że Ty, Panie, ustalasz zasady, według których Twoje panowanie, według których Twoje królestwo znajduje swoje utrzymanie na tym świecie i może się rozwijać. Prosimy Ciebie, abyś zechciał usuwać naszą grzeszną niedojrzałość, abyś zechciał usuwać grzeszną bojaźń. Prosimy, abyśmy we wszystkim, czy to jeśli chodzi o czas, czy to jeśli chodzi o pieniądze, czy to chodzi o każdy inny aspekt naszego życia, abyśmy we wszystkim starali się podobać Tobie. I dziękujemy Ci, Boże, że naszym źródłem naszej ufności, zapewnienia o Twojej przychylności, bynajmniej nie jest nasza sprawiedliwość, nie jest nasze posłuszeństwo, dlatego że tutaj wypadlibyśmy marnie, ale że prawdziwym, niewzruszonym zapewnieniem o Twojej przychylności jesteś Ty, Panie Jezu. Jest Twoje dzieło, które stanowi dla nas prawdziwe pocieszenie i prawdziwe zapewnienie o tym, że z nami jest dobrze. Dziękujemy Ci, powierzamy siebie Twojej opiece. Amen.